A dzisiaj naszym gościem Wojciech Jakubik, redaktor naczelny portalu Biznes Alert. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry.
Wczoraj debata w BBN-ie na temat bezpieczeństwa energetycznego, w której brał pan udział. No i dyskusja i pytanie, jak kreować w polityce i wewnętrznej, i zewnętrznej polskie bezpieczeństwo energetyczne. Jest spójna koncepcja, polskie państwo ma jedną wizję, którą podzielają i politycy, i eksperci, którędy droga do bezpieczeństwa energetycznego?
Generalnie tak. W szczegółach różnimy się ze sobą w zależności od tego, kto jakie ma poglądy, jakie spojrzenie na rynek, na ochronę środowiska. Natomiast generalne założenie sprawdziło się, to znaczy musimy zadbać o dostęp do surowców, źródeł energii, które są niezależne od polityki naszego największego, najgroźniejszego sąsiada, czyli Federacji Rosyjskiej. Lata polityki energetycznej Polski przyniosły owoce, poza kilkoma zwrotami akcji w historii, konsekwentnie dążyliśmy do tego, aby uniezależnić się od gazu i ropy z Rosji i z tego punktu widzenia inwazja Rosji na Ukrainę jedynie przyspieszyła realizację naszych planów. Kryzys energetyczny podsycany przez Rosję jeszcze przed inwazją tylko bardziej zachęcił nas ekonomicznie do realizacji tych planów. Pojawiły się też nowe technologie, nowe uwarunkowania, które zaskakująco szybko zmieniły oblicze polskiej energetyki, co widać po boomie fotowoltaiki i pomp ciepła. To wszystko razem sprawiło, że w tym momencie Polska nie sprowadza gazu i ropy z Rosji, nie mamy problemów ekonomicznych, wręcz zyskujemy na tym, bo ostatnie dane pokazują, że dominujące obecnie w Europie dostawy gazu norweskiego obniżają ceny gazu na giełdzie do poziomu, który nie był widziany praktycznie od początku kryzysu energetycznego, czyli od jesieni 2021 roku, więc mamy efekt zbieżny z klasyczną definicją bezpieczeństwa energetycznego, to znaczy mamy stabilne dostawy po akceptowalnej w miarę cenie pomimo kryzysu z umiarkowanym wpływem na środowisko i w następnych latach dzięki energetyce jądrowej, rozwojowi duetu atom, odnawialne źródła energii, mamy zmienić naszą energetykę tak, aby odejść od węgla w sposób stabilny, nierewolucyjny, przewidywalny, zgodny z potrzebami bezpieczeństwa. I to jest taka klamra, która spina wszystkie strony sporu politycznego w Polsce, nie licząc ekstremistów, którzy zawsze gdzieś tam są na marginesach.
No i udało się, mam nadzieję, ponownie nawiązać połączenie. Halo, halo, tutaj tak. Radio Wnet, słyszymy się. No dobrze, o tą Konfederację zapytałem, to może odpowiedź usłyszymy, bo Konfederacja jakby wskazywała w swoim programie, że cały czas bezpieczeństwo energetyczne jest zagrożone, że właśnie gaz to jest to niebezpieczeństwo.
Konfederacja podważa transformację energetyczną jako koncepcję zmiany w energetyce. Konfederacja uważa, że powinniśmy zostać przy status quo właśnie ze względów bezpieczeństwa, to znaczy bronić węgla za wszelką cenę, nie zmieniać nic po to, żeby nie wpaść w pułapkę gazową. I znowu, diagnoza jest słuszna, to znaczy transformacja energetyczna, przejście od starych źródeł energii, wśród których dominuje węgiel w Polsce, ku nowym, odnawialnym źródłom energii, ma etap pośredni i w Niemczech w tym etapie pośrednim źródłem bezpieczeństwa, stabilności w energetyce miała być energetyka gazowa. Wiadomo, że w tę stronę nie warto iść, nie warto zastępować zanadto węgla gazem, żeby nie uzależnić się od gazu, który w naszej części świata, nawet jeżeli nie pochodzi od Rosji, jest wystawiony na wahania ceny ze względu na to, że do niedawna Rosja była dominującym dostawcą i wciąż ma wpływ na rynek. Warto pójść krok dalej, to znaczy przejść właśnie proces transformacji energetycznej i zastępować źródła stare, takie jak węglowe, na przykład odnawialnymi źródłami energii, które będziemy zabezpieczać energetyką jądrową. I diagnoza, że nie powinniśmy uzależniać się od gazu, jest słuszna, natomiast remedium, utrzymywanie status quo za wszelką cenę, to jest pewna naiwność, brak realizmu w polityce. To znaczy Polacy już teraz głosują portfelami na odnawialne źródła energii. Widać, że mamy coraz więcej fotowoltaiki, coraz więcej pomp ciepła, bo Polacy nie tylko prawdopodobnie chcą chronić planetę, ale także swoje portfele przed wystawieniem na ryzyko kryzysu energetycznego, na te wahania cen surowców kopalnych. Przecież Polska, będąca krainą węgla, nie była w stanie skutecznie ochronić się przed zmianami cen węgla, przed ryzykiem niedoborów węgla na rynku. Musieliśmy działać kryzysowo, to znaczy nie mieliśmy tego komfortu, który obiecuje Konfederacja, jeżeli tylko zostaniemy przy węglu. On także ma swoje problemy w Polsce, jeśli chodzi o rentowność, jeśli chodzi o realizację polityki klimatycznej, więc w moim przekonaniu oczywiście diagnoza jest jak najbardziej słuszna, nie należy zamieniać węgla na gaz, ale należy iść krok dalej, nie zostawać przy status quo, tylko przejść transformację energetyczną mądrzej niż zrobili to Niemcy, nie poprzestając na gazie, idąc ku odnawialnym źródłom energii i energetyce jądrowej, która musi być rozwijana na jak największą skalę w Polsce.
Także o tym mówiła ostatnio na antenie Radia Wnet minister Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska, wskazując, że dopóty w Polsce będzie węgiel i ten kamienny i brunatny, dopóki nie będzie dużej liczby energii, czy dużej ilości energii atomowej dostępnej w miksie energetycznym, to jest właściwe postawienie sprawy?
To jest skutek zaniedbań, bo oczywiście nie wszystko nam się udało w III Rzeczpospolitej. Budowaliśmy za mało elektrowni. Zastanawialiśmy się nad atomem przez kilkadziesiąt lat. Dopiero teraz podejmujemy rozstrzygające decyzje, takie jak decyzja zasadnicza rządu o tym, że popiera w końcu politycznie ten projekt na Pomorzu realizowany z amerykańskim Westinghouse'em. Dopiero teraz doszliśmy do tej konstatacji po dziesiątkach lat dyskusji. No i przez to nie wybudowaliśmy wystarczającej ilości nowych elektrowni stabilnych. Jest coraz więcej źródeł odnawialnych, ale one same nie wystarczą. Potrzebne są elektrownie konwencjonalne. Tych zaplanowaliśmy za mało. Na horyzoncie jest tak zwana luka wytwórcza, czyli niedobór mocy, niedobór elektrowni, który może sięgnąć prawie 5 gigawatów w 34 roku, czyli rok po odpaleniu pierwszego reaktora jądrowego. I z tego względu zostaje nam to, co mamy, czyli resuscytacja, reanimacja starych bloków węglowych, które nieraz pamiętają Władysława Gomułkę, bo one są pod ręką i być może zmiany technologiczne, pewna modernizacja pozwoli je używać dłużej niż to było pierwotnie zaplanowane, tak, aby w latach 20. nie zabrakło nam energii, abyśmy nie uzależnili się systemowo od importu energii z zewnątrz, bo ten oczywiście okresowo jest tani, jest elementem gry rynkowej w Europie, ale tu także możemy mieć pewne wahania cenowe, no i nie możemy mieć gwarancji bezpieczeństwa dostaw, jeżeli te dostawy pochodzą spoza naszego kraju, bo nie możemy zagwarantować, że nasz sąsiad nam zawsze tę energię zapewni. Jeżeli na przykład wszędzie będzie niedobór, to tą energią będzie się mniej chętnie dzielił. Dlatego też potrzebujemy nowych elektrowni. Przez to, że mamy ich za mało, w latach 20. nie chcemy iść w gaz, który mógłby teoretycznie powstawać szybko, ale nie chcemy się uzależniać od gazu tak jak Niemcy, więc zostajemy przy tym węglu, który jest, po to, żeby potem od razu przeskoczyć na duet atom i odnawialne źródła energii. To dlatego atom jest niezbędny, bo gdybyśmy postawili tylko na źródła odnawialne, to w czasie, gdy nie mielibyśmy z nich dostaw, bo na przykład zabrakłoby słońca na przykład w nocy, albo byłoby mało wietrznie, polegalibyśmy na imporcie, albo mielibyśmy niedobory.
No i tak mamy przerywany dzisiejszy Kurier Ekonomiczny.
To jest sabotaż rosyjski.
Być może, a być może to po prostu kwestia zwykłych kłopotów na łączach. Nie wszędzie muszą być Rosjanie. Wojciech Jakubik naszym gościem. To już na koniec tylko jedno krótkie pytanie o ten atom, który ma przyjść, a zwłaszcza o ten mały atom, bo tutaj są rozbieżności. Daniel Obajtek mówi, mały atom już się w naszym miksie pojawi w roku 28. Eksperci trochę z uśmiechem mówią. W 32, 34, może wówczas. Jak to wygląda?
Rzeczywiście termin podany przez prezesa Orlenu jest bardzo ambitny, ponieważ już za 5 lat mielibyśmy mieć przygotowany reaktor mały, ale jednak wymagający. To jest dalej 300 MW mocy do zainstalowania w zgodzie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa nuklearnego. Technologia, która nie została jeszcze wprowadzona nigdzie w życie. Dopiero w drugiej połowie tej dekady ma zostać wprowadzona w życie w Kanadzie i od razu potem w Polsce. Oczywiście trzymam kciuki, żeby tak się stało, bo mały atom to jest co innego niż ten duży. Inne narzędzie pomoże realizować politykę energetyczną lokalnie dużym firmom takim jak Orlen, KGHM, które będą miały źródło stabilne, bezpośrednio podpięte tuż za miedzą fabryki u siebie, mając zielone i stabilne dostawy energii. To jest świetny pomysł, natomiast harmonogram jest bardzo napięty. Jeżeli mówimy, powtarzamy jak mantrę, że elektrownia jądrowa duża będzie wymagała czasu, że harmonogram tutaj jest bardzo ambitny i w 33 roku pierwszy reaktor to jest wyzwanie, to podobnie takim wyzwaniem będzie mały reaktor już w 28 czy 29 roku gdzieś w Płocku czy w innej, przy innej instalacji Orlenu. No ale zobaczymy. Do odważnych świat należy. Być może uda się jakoś bardzo szybko zrealizować te inwestycje. Oczywiście trzymam kciuki.
Powiedział Wojciech Jakubik, redaktor naczelny portalu Business Alert. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.